chodzenia z Bogiem. Ostatnio mówiliśmy, jak można chodzić z Bogiem w społeczności, w zborze, w kościele, budując właściwe relacje między sobą. Nie można budować właściwych biblijnych chrześcijańskich relacji, nie mając dobrych relacji z Bogiem. To właśnie te dobre relacje z Bogiem przenosić możemy na relacje w poziomie, na relacje między sobą. Dzisiaj będziemy mówić o chodzeniu z Jezusem Chrystusem na co dzień i co też to chodzenie, co wynika z tego chodzenia z Bogiem. A więc zostaliśmy, jedno z naszych przeznaczeń to jest to, by stać się podobnym do Chrystusa. Niech zagłębią się w Nim wasze duchowe korzenie i z Niego czerpią swój pokarm. Starajcie się wzrastać w Panu, bądźcie mocni i gorliwi w prawdzie, którą poznaliście. Niech wasze życie przepełnia radość i wdzięczność za wszystko, co uczynił. Kolosan 2:7. Jest to wspaniałe wydarzenie, kiedy człowiek może narodzić się na nowo. Wchodzi ten duchowy świat Królestwa Bożego. Ale sam fakt narodzenia jeszcze nie sprawia, że jesteśmy podobni do Jezusa Chrystusa. Bo gdy dziecko się rodzi, ono może nosić fizyczne, zewnętrzne jakieś cechy podobieństwa rodziców, ale nie może być jeszcze podobne w mowie, bo jeszcze nie mówi. Nie może jeszcze być podobne w chodzeniu, bo jeszcze nie chodzi. Możemy na nowo się narodzić i potwierdzić to nowonarodzenie chrztem wodnym. Właśnie chrzest wodny jest przymierzem z Bogiem, ale potwierdzonym publicznie, publicznym wyznaniem tego, co zaszło, co przeżyliśmy, co doświadczyliśmy w duchu naszym, w naszym wewnętrznym życiu. Mówiłem to na wykładzie dla katechumenów w niedzielę, że potrzebujemy społeczności z Bogiem w Duchu Świętym, abyśmy mogli chodzić według Jego woli. Gdy zawieramy przymierze z Bogiem, dajemy publiczny wyraz tego, co przeżyliśmy wewnętrznie, duchowo. Można przeżyć spotkanie z Bogiem na osobność i nikt nie dowiedziałby się, że spotkaliśmy się z Bogiem. Nikt nie dowiedziałby się, że zostały nam grzechy przebaczone. Dlaczego zatem właśnie, dlaczego tak masowo przychodzili za czasów Jana Chrzciciela ludzie nad Jordan? Masowo. Jan dzień i noc niemalże tylko zanurzał ludzi. I dzisiaj tam, gdzie są przebudzenia. W Afryce byłem świadkiem. Przez dzień i noc tylko wymieniali się bracia, żeby mieć czas na odpoczynek. Bez przerwy zanurzali. Bo jak przychodzi do zanurzenia kilku tysięcy ludzi, to musi dzień i noc chrzcić. W ten sposób, zobaczcie, przeżyć można. Zbawieni na osobności, nikt nie będzie wiedział o tym. Jezus miał wspaniałe relacje ze swoim Ojcem, ale nikt mógł nie wiedzieć o tym. Ale gdy przyszedł nad Jordan, stanął przed publicznością, publicznie poprosił Jana Chrzciciela o chrzest. I zobaczcie, publicznie dał wyraz tego, co łączy go z Ojcem. A Ojciec na znak akceptacji posłuszeństwa swojego Syna przemówił do Niego w sposób niepowtarzalny. Dla jednych mogło to zagrzmieć, inni słyszeli głos. Oto Syn mój, w którym mam upodobanie. Bo w czym ma Bóg upodobanie? W posłuszeństwie. Jeśli się czegoś Jezus uczył na ziemi, to właśnie uczył się posłuszeństwa. Z posłuszeństwem mamy wiele problemów. bo z natury jesteśmy buntowniczy, bo z natury jesteśmy niezadowoleni. Co strąciło Lucyfera? Niezadowolenie. Spowodowane pychą. Z natury jesteśmy pyszni. Z natury jesteśmy egoistyczni. I dlatego potrzebujemy przemiany. Podczas chrztu dajemy publiczny wyraz tego, że grzechy nasze zostały przebaczone, że zostaliśmy pojednani z Bogiem, że mamy pokój z Bogiem, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Ale sam fakt przyjęcia chrztu nie upodobnia Ciebie do Jezusa Chrystusa. A co upodobnia? No, chodzenie z Bogiem. W myśl znanego nam porzekadła, z kim przystajesz, takim sam się stajesz. Porozmawiam z każdym kilka zdań i mogę Ci powiedzieć, z kim na telefonie siedzisz. Bo rozmawiając z kimś na telefonie, przez telefon, przyjmujesz pewne nawet zwroty. Uczymy się mówić. Ja widzę po dzieciach. Zaczynają używać słów, których używa tata, których używa mama. A skąd dzieci używają takich brzydkich słów? Mówimy, no z podwórka. Ale najczęściej, najwięcej przeżywają też z rodzicami. Szybko przyswajamy słowa z tymi, z którymi przystajemy, z którymi jesteśmy na co dzień. Przyswajamy nawyki, przyswajamy zwyczaje ich. Niby, skąd byśmy mieli znać, mieć królewskie zwyczaje, nawyki, nie będąc nigdy na dworze królewskim. Prawda? Każdy w swoim środowisku nabywa określonych zwyczajów, zasad. Skąd wyrośliśmy? Nawet pewne, zauważcie, narodowości, prawda? Mają swoje zwyczaje, mają swoją mentalność. Nabywamy cech podobieństwa do Jezusa przez chodzenie z Nim. Zauważcie, nawet nie przez chrzest. Chrzest jest, powiadam, publicznym, jednorazowym aktem, świadectwem wewnętrznego przeżycia, że zostało, grzech mi zostało odpuszczone. To właśnie na chrzest upamiętania był powszechnym chrztem za czasów Jana Chrzciciela. Nic więcej, to na znak pokuty, on ich chrzcił. Oni przychodzili, pokutowali, a on ich na znak pokuty chrzcił. Dopiero przez chodzenie z Bogiem, chodzeniem tak jak chodził Henoch, nabywamy jego cech, mówimy, przez chodzenie z kimś nabywasz jego manier, sposobów bycia, zachowania, mówienia, nawet gestów. Zauważałem, że pewni asystenci wielkich mężów bożych, kiedy wciąż widzą swojego mistrza, ewangelistę, nauczyciela czy proroka i zaczynają uczyć się od niego także gestów. Innych gestów się może nauczyć ktoś, kto jest blisko Benehina, a innych gestów może się nauczyć, kto jest blisko Bonkego, bo to są dwa różne temperamenty. Bonke to jest impulsywny temperament, prawda? Wiele przy tym jest gestów, wiele żywotności. I jego asystenci przyswajają sposób bycia, gestykulowania od tego, z którym przebywają na co dzień. Benchim ma zupełnie inne usposobienie. A więc żyjemy w czasie, kiedy Duch Święty jest jako osoba na ziemi. Więc jako osoba mamy wspólne cechy osobowości, jak umysł, intelekt, jak sfera emocjonalna, jak wola. Więc mamy te wspólne rzeczy, które mogą nas łączyć. I poprzez to, te wspólne cechy, jak umysł, nasza emocjonalność, wola, możemy przyswajać sobie właśnie cechy Boże. Dlatego zauważcie, Paweł kończy wspaniały list do Koryntian słowami pozdrowienia, ale też życzeniami na co dzień. Niech pozostanie co z nami? Miłość Boga Ojca, łaska Pana Jezusa Chrystusa. ale społeczność z Duchem Świętym. Zobaczcie. Nie możemy mieć społeczności z Ojcem, nie mając społeczności z Duchem Świętym, bo na ziemi Ojciec jest w niebie. Jezus jest w niebie, a Duch Święty jest na ziemi. I dlatego ten, który jest na ziemi, a jest osobą, może mieć z nami jako osoba społeczność. Niech zagłębią się w nim wasze duchowe korzenie i z niego czerpią swój pokarm. Starajcie się wzrastać w Panu. Bądźcie mocni i gorliwi w prawdzie, którą poznaliście. Niech wasze życie przepełnia radość i wdzięczność za wszystko, co uczynił. Gdy mam społeczność z Duchem Świętym, to Duch Święty mnie uczy uwielbiać Jezusa. Bo gdyby Jezus dzisiaj był na ziemi w ciele, gdybyśmy z Nim chodzili razem, to byśmy często słyszeli Jego modlitwę, która się rozpoczyna od słowa: uwielbiam Ciebie, Ojcze, wysławiam Ciebie, Ojcze. A dlaczego dzisiaj tak mało chrześcijan uwielbia Jezusa? Bo nie chodzą z Nim. Bo nie chodzą z Duchem Świętym, bo nie mają społeczności z Duchem Świętym. Kochani, kto nie ma społeczności z Duchem Świętym, nie będzie zainteresowany uwielbianiem. Tak się chętnie wgłębiamy w inne myśli modlitwy arcykapłańskiej z 17 rozdziału Ewangelii według Jana. A czemu się nie zatrzymujemy nad tym słowem: wysławiam Cię, Ojcze, uwielbiam Cię? Dlaczego nie? Przecież to jest darowane dla dzieci Bożych. Czy dzieci mają całe życie płakać i pokutować tylko? Czy widzieliście Jezusa płaczącego przez 3 lata od początku do końca? Jeśli chodzimy z Jezusem, jeśli przez wiarę Chrystus mieszka w sercach naszych, to mamy zdolność uwielbiać. To Duch Święty otrzymał jedno z zadań, którym nauczał Jezus. On mnie uwielbi. Duch Święty przez kogo uwielbi? Przez kota, psa? Uwielbi przez najdoskonalsze stworzenie, jakim jest człowiek. Bo, kochani, żadne stworzenie Bóg nie przeznaczył, by było podobne do Chrystusa, tylko człowiek. Tylko człowiek może być podobny do Chrystusa. Żadne inne stworzenie nie. Chodząc z Jezusem, mogę przeżywać radość w duchu, ponieważ Biblia mi pokazuje, że Jezus często rozradował się w duchu i coś przy tej okazji powiedział. Radość w duchu. My potrafimy się radować, to nie jest radość. Śmiać się do rozpuchu z komedii jakiejś w kinie. Prawda? Aż się zanosimy. Rzecz w tym, że to nie jest radość. Rzecz w tym, że to jest pusty śmiech. A wewnątrz wciąż jest pustka. Radość. Prawdziwą radość mają ci, których Panem jest Bóg. Czytamy, śpiewamy jednej pieśni. Radość mają ci, których Panem jest Bóg. To jest prawda. Radość mają ci, którzy chodzą w duchu z Panem. Zobaczcie, Słowo Boże nam powiedziało: niech wasze życie przepełnia radość. I ta radość jest niezależna od okoliczności. O, powiesz, a tak nie, biednemu wiatr w oczy, a wszystko mi nie wychodzi, a to i tam, i cała lista narzekań. A prorok mówi: choćby moje figi nie zakwitły. Znacie dalszą część tego wersetu. Totalne niepowodzenie, totalna klęska nieurodzaju. Ale on powiada: ale ja w Panu Bogu zbawienia mojego weselić się będę. Bo moja radość nie jest zależna od tego, co posiadam, czy to, co mam. Dzisiaj mam, jutro mogę nie mieć. Moja radość nie jest uzależniona od materialnych rzeczy. Ja obserwuję dzisiaj wiele bogatych ludzi, naszych braci i sióstr, tak, wierzący. Im są może bogatsi, tym mniej mają radości. Nie wiem, czy w ogóle mają radość. Pan Jezus dlatego nauczał i dawał przykład o 4 rodzajach gleby, 4 rodzajach serca ludzkiego. Jednym z nich to była grupa ludzi, których właśnie pieczołowanie o ten żywot, troski materialne, o materializm, o codzienny byt zagłuszają wspaniałe, nawet Skąd inną przeżycie, jakie człowiek mógł doświadczyć z Bogiem? Podczas nabożeństwa może człowiek przeżyć przebłysk. Powiedzieć, wspaniałe było słowo. Wspaniała była atmosfera. Wspaniała była modlitwa. Wspaniałe były pieśni. Wspaniałe było uwielbianie. Słyszę tak. Mówią mi przyjezdni. Przyjeżdżają tutaj pastorzy, wiecie, czym najbardziej się u nas zachwycają. My niezadowoleni, a oni są, aż buzie im się otwierają z uwielbiania. Nie było tu pastora, który by nie zauważył tego. Zazdroszczą nam uwielbiania. A my niekoniecznie wszyscy jesteśmy nim zainteresowani. Powiadam, należałoby się zastanowić. Dlaczego nie widzę potrzeby uwielbiać Jezu? Już nie ma wspanialszej atmosfery, wejść w atmosferę uwielbiania. Bo gdy uwielbiamy Boga, to jakby przez powiększające szkło zaczynamy widzieć Go. A wiecie, wtedy widzimy Go w większych rozmiarach niż naturalnymi oczyma. Biblia mówi, uwielbiając, powiększamy Go. W naszych oczach On staje się takim, jakim On jest, realnym. Poruszamy Jego rękę do działania. Zauważcie, czy to było więzienie, czy to była krytyczna jakaś sytuacja, czy to był jakiś kryzys. Gdy dwóch ludzi stanęło do uwielbiania Boga, Boża obecność w szczególny sposób się objawiała, manifestowała się poprzez trzęsienie ziemi nawet. Widzicie, uwielbianie sprowadza Bożą obecność w szczególny sposób. Uwielbianie sprowadza Bożą chwałę, tę obiecaną chwałę dla Kościoła czasów ostatecznych. Ona przyjdzie w takich rozmiarach, jak nigdy dotąd. To zapowiedział nasz Pan w słowie proroczym. Co sprowadzi chwałę? Uwielbianie Boga. Wywyższanie, podziwianie, zachwyt Bogiem. Dlaczego szukamy rozrywek w tym świecie? Dlatego, że nie mamy przeżycia z Bogiem. Nie mamy tej wspaniałej relacji społeczności z Duchem Świętym. Człowiek, który raz kosztuje społeczności z Duchem Świętym, nigdy nie będzie go ciągnęło do rozrywki, którą oferuje ten świat. Bo nic nie zastąpi. Ale człowiek musi przeżyć smak społeczności. Jest to smak społeczności ze świętym Bogiem. Jest to smak społeczności miłości, tej takiej czystej, takiej bliskiej, intymnej miłości, w której chce się być jak najdłużej. Ludzie dziś zegarkiem patrzą, 2 godziny, nic więcej. Pytam się. Dokąd się wybierają? Do nieba? Tam zegarka akurat nie będzie. Zobaczcie. Co się dzieje? Płakać się chce i wołać. Boże, otwórz oczy, żeby przejrzeli. I daj im łaskę upamiętania. Człowiek wchodząc w obecność Bożą chce jak najdłużej w niej pozostawać. A nie uciekać od niej, jakby parzyła. A niektórzy ich parzy namaszczenie. Dlaczego tak jest? Zaraz dojdziemy. Rzymian 8:29, tak jest w jednym z przekładów przetłumaczone. Bóg wiedział od samego początku, co czyni. On od razu postanowił, aby ci, słuchajcie uważnie, aby ci, którzy Go pokochają, niekoniecznie, to nie jest mowa, aby ci, którzy w Niego uwierzyli. On od razu postanowił, aby ci, którzy Go pokochają, a wiedział, kto to będzie. I dzisiaj Bóg wie, kto to jest. Zobaczcie teraz. Aby ci, którzy Go pokochają, stali się podobni do Jego obrazu, Jego Syna. W Nim widzimy pierwotnie zamierzony kształt naszego życia. Wiecie? Tu mi się oczy otworzyły. Ci, którzy Go pokochają, będą zainteresowani podobieństwem do Niego. Amen? Nikt więcej, kochani. nie wierzący. Ci, którzy Go pokochają, będą zainteresowani być podobnym do Niego. Nosić, przyswajać sobie Jego cechy, Jego sposób bycia, zachowania, mówienia. Ci, którzy Go pokochają. I to jest dla mnie odpowiedź. On mówi, no jak to jest? Dlaczego oni nie są tym zainteresowani? No bo Go nie pokochali. Jeśli kogoś pokochałeś, to chcesz z tą osobą przebywać jak najdłużej, tak? A jak przebywasz, to uczysz się od Niego, czy przyswajasz sobie Jego cechy. Gdy patrzymy na Syna, to w całym Bożym stworzeniu widzimy odwieczny Boży zamysł. Kolosan 1:15. A ta myśl mi tak głęboko przeszyła dzisiaj. Ci, którzy Go pokochają, a On wie, kto Go pokochał, będą starali się być podobni do Jego Syna. Tak jest Boży zamiar, aby ci, którzy Go pokochali, stali się podobni do Jego Syna. A więc zostaliśmy, kochani, stworzeni, aby upodabniać się do Chrystusa. Od samego początku Bóg chciał nas uczynić podobnymi do Jego Syna. Do tego jesteśmy przeznaczeni i to jest jednym z trzech głównych celów naszego życia. Swój zamiar Bóg ogłosił w czasie aktu stworzenia. Potem rzekł Bóg tak: uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Spośród wszystkich istot jedynie człowiek został stworzony na Boże podobieństwo, jak widzicie. I jest to wielki przywilej, który nadaje człowiekowi, wiecie co, godność. Godność. Być. Mam przywilej. Łaskę, przywilej. Uczyć się podobieństwa do Jezusa Chrystusa. Nie możemy dokładnie wiedzieć, co to znaczy być podobnym do Boga tak do końca. Bo Bóg jest wielki i niezmierzony, czyż nie jest prawdą? Ale znamy najważniejsze aspekty tego podobieństwa. Tak jak Bóg, jesteśmy istotami przecież duchowymi. Nasz duch jest nieśmiertelny i przeżyje nasze ziemskie ciało. Jesteśmy obdarzeni intelektem, a więc możemy myśleć, rozumować, możemy rozwiązywać problemy. Tak jak Bóg, pragniemy relacji z innymi, umiemy dawać i przyjmować prawdziwą miłość. Mamy też w sobie wrodzoną świadomość moralną. Potrafimy odróżniać dobro od zła, co czyni nas odpowiedzialnymi przecież w tym momencie już przed Bogiem. Więc nie ma tu znaczenia granica wieku. Jak już potrafimy odróżniać dobro od zła, to już nas czyni odpowiedzialnymi. Możemy podejmować decyzje, co z tym zrobić. Wychodząc na podwórko, wychodząc na ulicę, zawsze słyszysz dwa głosy, dobry i zły. Biblia mówi, że wszyscy, nie tylko wierzący, mają w sobie coś z obrazu Boga. I dlatego zarówno morderstwo, jak i aborcja są rzeczami złymi. Jednak obraz ten jest niepełny i został ukształtowany oraz zniekształcony przez grzech. Dlatego Bóg posłał Jezusa z misją odtworzenia w nas podobieństwa do Boga, które utraciliśmy. W Adamie utraciliśmy obraz podobieństwa. A w Adamie z ziemi. Ale przyszedł drugi Adam z niebios, Jezus Chrystus, by przywrócić nam ten obraz, który utraciliśmy. Właśnie, obraz tego starego Adama. Jak wygląda pełny obraz i podobieństwo Boga? Tak jak Jezus Chrystus, Biblia mówi, że Jezus jest wiernym i widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Na to taką jednoznaczną odpowiedź otrzymał Filip, który się pytał, domagał się wręcz, aby Pan Jezus wreszcie pokazał Ojca, o którym tyle opowiadał. Filipie, tyle jesteś ze mną, widzisz, tyle masz społeczność ze mną i jeszcze nie zauważyłeś tego obrazu Ojca. Jezus nie był Ojcem, ale był wiernym odbiciem obrazu Ojca. Ludzie obserwując Jezusa, obserwując Jego zachowanie, postępowanie, mowę, sposób bycia, wszystko, to co można zauważyć z obserwacji, mogli sobie wyobrazić obraz Ojca niewidzialnego, bo Ojciec jest istotą duchową, więc niewidzialną. Jezus przybrał obraz ciała ludzkiego, chodząc w duchu, dał, przyniósł podobieństwo niewidzialnego Ojca. Do opisania rodzinnego podobieństwa często używamy powiedzenia: jaki ojciec, taki syn. Kiedy ludzie dostrzegają w moich dzieciach podobieństwo do mnie, to oczywiście każdemu ojcu jest przyjemnie. Bóg również chce, by Jego dzieci nosiły w sobie Jego podobieństwo i były Jego odbiciem. Biblia mówi tu: zostaliście stworzeni, by być jak Bóg. To znaczy naprawdę świętymi i sprawiedliwymi. Pozwól, że coś tutaj wyjaśnię. Nigdy nie stanie się podobnym do Boga, jeśli myślisz inaczej. To znaczy, że zostałeś zwiedziony przez szatana. On obiecał bowiem Adamowi i Ewie, że kiedy posłuchają jego rady, to staną się jak bogowie. Jak? Nie bogowie, tylko jak. To jest różnica. Tu też wiele zniekształcono pojęcia. Rzecznicy różnych religii oraz filozofii ruchu New Age na przykład nadal głoszą to odwieczne kłamstwo, że jesteśmy istotami boskimi lub że możemy zostać bogami. Tak, to słyszymy. Bogami może zostać Bogiem. To głosi New Age. To pragnienie stania się Bogiem, małą literą, uwidacznia się w nas zawsze, gdy próbujemy rządzić okolicznościami, w których żyjemy, i decydować o naszej przyszłości oraz o ludziach wokół nas. Więc rozumiecie? Kiedy próbujemy coś narzucić, dyktować, jesteśmy apodyktyczni, dyktować. Tak ma być, jak ja chcę. Tak masz się zachować, jak ja chcę. Decydujemy o przyszłości ludzi. Chcemy być w ich kieszeni. Wiedzieć, myśleć za nich, decydować za nich. Podczas gdy tym samym zaniedbujemy własnego podwórka. Diabeł skrzętnie odwraca naszą uwagę od siebie na innych, by innych ustawiać, by innych pouczać, podczas gdy to jest ewidentna postawa egoistyczna. Bożą wolą jest, abyśmy wniknęli w samego siebie. Wejrzyjcie w siebie samego, by zobaczyć tak siebie, jak widzi nas Bóg. Pilnuj samego siebie, pisze Paweł do swojego syna wiary Tymoteusza. Pilnuj samego siebie i czego? Tej nauki, a zbawić siebie i tych, którzy cię słuchają. Pilnuj samego siebie. Jednak jako stworzenie nigdy nie staniemy się stworzycielem. Dlatego zapomnijmy o tym, że jest to możliwe, że staniemy się bogami. Bóg nie chce, byś stał się Bogiem, ale byś był podobnym do Boga. Przyjął Jego, a to oznacza przyjąć Jego wartości, przyjąć Jego postawę, przyjąć Jego charakter. Biblia mówi: przyjmijcie zupełnie nowy styl życia podporządkowanego Bogu. odnowionego wewnętrznie i mającego wpływ na wasze postępowanie, a Bóg będzie w was kształtował swój charakter życia podporządkowanego Bogu. Tylko powiedzcie mi, kto chce dzisiaj się komu, czemukolwiek podporządkować? To jest właśnie problem. Kto chce dawać dowody podporządkowania się? No ten, kto chce być członkiem ciała Jezusa Chrystusa. Bo każda część mojego ciała jest podporządkowana głowie. Ręka nie może robić czegoś, o czym nie mając decyzji od głowy, prawda? Ona może robić takie ruchy, kiedy nie dochodzi krew i nerwy, prawda? To ona tak wisi. I tu decyzje głowy nie dochodzą do niej. Ale ręka zdrowa, jest połączona z głową, robi ruchy, jakim zgodnie z rozkazami z głowy. Wiele protez dzisiaj Kościół ma i dlatego skrzypi w Kościele od tych protez. Ale proteza nie wykonuje tego, co pochodzi z głowy. Ostatecznym Bożym celem dla twojego życia na ziemi nie jest dostatek i wygoda, ale kształtowanie charakteru, kochani. On chce, byś wzrastał duchowo i stawał się podobnym do Chrystusa. Upodabnianie się do Chrystusa nie oznacza tutaj utraty osobowości czy osobistej wolności, no. Czy bycia zaprogramowanym umysłowo, tak jak komputer. Bóg uczynił nas istotami unikalnymi i na pewno tej wyjątkowości nikomu z nas nie chce odebrać. Jesteś wyjątkową osobą, unikalną, niepowtarzalną, nawet gdy masz sobowtórę. To wnętrze jest inne. Bycie takim jak Chrystus polega na przemianie charakteru, a nie osobowości, kochani. To jest różnica. Bóg chce, byś wykształcił w sobie charakter opisany przez Jezusa właśnie w kazaniu na górze. We fragmencie listu do Galacjan mówiącym o owocach ducha. W liście do Koryntian w rozdziale zwanym rozdziałem miłości. Oraz przez apostoła Piotra w liście mówiącym o dobrym i owocnym życiu. Zawsze, gdy będziemy zapominać, że przemiana charakteru to jeden z Bożych celów dla naszego życia, to życiowe okoliczności sprawią, że popadniemy naprawdę w wielką frustrację, czego nikt sobie nie życzy. Będziemy się zastanawiać, dlaczego spotkała nas ta ciężka sytuacja i dlaczego musimy przechodzić przez ten trudny okres. Zastanawiamy się nieraz i myślimy i mówimy, nie mam na to odpowiedzi. Tak. Jedna z odpowiedzi jednak mówi, że życie już z założenia jest trudne. To sprawia z kolei, że się właśnie rozwijamy. Pamiętajmy, ziemia cały czas, pamiętajmy to, ziemia to nie niebo. Wielu chrześcijan mylnie interpretuje daną przez Jezusa obietnicę życia w obfitości. Pamiętacie, kiedy i w jakich okolicznościach Pan Jezus mówił o tym? Mówił w Ewangelii według Jana, zapisane zostało to w 10 rozdziale, że diabeł przyszedł z określonym celem, zadaniem, okradać i skutecznie okrada ludzkość z miłości, okrada z pokoju, okrada z radości. A Jezus powiada, a ja przyszedłem. A tamten przyszedł okradać, zażynać, niszczyć, dewastować, rujnować. A ja przyszedłem, abyście mieli życie i to życie obfite. Ale i tutaj wielu chrześcijan mylnie interpretuje tę obietnicę życia w obfitości. Jako cieszenie się doskonałym zdrowiem, tak to interpretują, wygodnym stylem życia, nieustającym uczuciem szczęścia, całkowitym spełnieniem marzeń i natychmiastowym uwolnieniem od problemów dzięki wierze i modlitwie. Jednym słowem, od chrześcijańskiego życia oczekuje się, że będzie łatwe. Spodziewamy się, dlaczego? Bo spodziewamy się nieba na ziemi, a nigdy do tego nie dojdzie. Bo ta ziemia musi być zniszczona, a Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. A my spodziewamy się nieba tutaj na ziemi. Jest to nauka, którą usłyszycie dzisiaj przez telewizyjnych często kaznodziei. Prosperity. Kiedyś Benny Hinn słuchałem osobiście. Przyznał się, bo i głosił tak. Głosiłem, mówi, tak długo, dopóki nie pojechałem do Indii. Jak pojechałem do Indii, zobaczyłem to ubóstwo i w tym ubóstwie, jak kochają Boga. Słudzy Boży. Dzieci Boże. On mówi, o głowę mnie przerośli. Uklękłem i pokutowałem. I od tamtej pory przestałem rozumieć w taki sposób, jak rozumiałem to prosperity. Oni byli bogaci, mówi, ode mnie. Oni żyli w lepiance, ale więcej mieli miłości, więcej siły, wytrwałości, cierpliwości, więcej determinacji, więcej miłości do Boga. Nikt ani nic nie było w stanie ich odłączyć od miłości. Oni każdego dnia stają i są gotowi na śmierć, bo tam chrześcijanin musi być przygotowany na śmierć każdego dnia. Taka postawa skupia na własnych potrzebach, piona na własnych naszych potrzebach, każe traktować Boga jak złotą rybkę, która istnieje po to, by służyć zaspokojeniu naszych potrzeb. Jednak Bóg nie jest na twoich usługach. Jeśli skłonisz się ku koncepcji, że życie powinno być przyjemne, to albo się srodze rozczarujesz, albo będziesz zaprzeczał istnieniu rzeczywistości, w której przecież żyjesz. Nigdy więc nie zapominaj, że to nie ty jesteś najważniejszy w życiu. Istniejesz, to jest prawdą, ale dla Bożych celów, a nie odwrotnie. Dlaczego Bóg miałby urządzić niebo na ziemi, jeśli już na samym początku zaplanował dla nas prawdziwe właśnie niebo wieczności? Czas, który spędzisz tu na ziemi, Bóg dał ci jednak po to, byś mógł kształtować i wzmacniać charakter, z którym wejdziesz do nieba. Kochani, naprawdę niebo nie będzie przez nikogo zakłócone. Musi to przyjąć, czy komu się podoba, czy nie, każdy, który się uważa za wierzącego. Jeśli tu ktoś zakłóca pokój, to on niczego innego nie potrafi, tylko zakłócać. No, niech wie, że niebo dla niego będzie zamknięte. Bo tam nic nieczystego, niepokojącego się nie dostanie. Kształtowanie charakteru podobnego do Chrystusa jest zadaniem właśnie Ducha Bożego. Biblia mówi, gdy działa w nas Duch Pana, stajemy się coraz bardziej do Niego podobni i w jeszcze większym stopniu jesteśmy odbiciem Jego chwały. Proces przemieniania nas na wzór Jezusa nazywa się właśnie uświęceniem. I jest kolejnym z Bożych celów dla naszego życia na ziemi. Charakteru Jezusa nie bylibyśmy w stanie odtworzyć w sobie o własnych siłach. To jest też wielka prawda. Postanowienie noworoczne, mówimy, deklarujemy, nowe hasło. Ileż to takich stawialiśmy? Nie pamiętacie nawet, jakie dałem nowe hasło na nowy rok. A ja pamiętam, bo miałem to z Ducha Świętego i będę cały rok prawdopodobnie pamiętał to. I tak bym chciał, Borys, jak tu postawimy błazerię, część, to hasło wypiszesz. Bądźcie stali, niewzruszeni, pełni zapału, wiedząc, że wasz trud nie jest daremny. Stali, niewzruszeni, pełni zapału, wiedząc, że wasz trud i poświęcenie, wasze potyczki i cenę, jaką płacicie, nie jest daremne. Charakteru Jezusa nie bylibyśmy w stanie otworzyć właśnie naszymi siłami. Postanowienie jakie mówimy, czy silna wola, najlepsze intencje nie wystarczą tu. Tylko Duch Święty ma moc dokonać zmian, których Bóg chce w naszym życiu. A więc świadomość, bracia, siostry, musimy dojść do tej świadomości, że nic bez Ducha Bożego. Nic bez Ducha Świętego. A próżno nasze postanowienia, deklaracje, obietnice. Ileż to razy Bogu obiecywaliśmy, prawda? Przysięgaliśmy. I co z tego wynikło, kochani? Za godzinę jesteśmy tacy sami. Albo jeszcze gorszej. Tylko Duch Święty ma moc dokonać zmian. Biblia mówi, Bóg działa w was, dając wam pragnienie słuchania Go i moc czynienia tego, co dla Niego miłe. A więc sam fakt nawet, bracia, siostry, że macie pragnienie słuchać Słowa i przychodzicie słuchać Słowa, jest to z Ducha Świętego. I chwała Bogu za to, że byliście posłuszni temu pragnieniu i przychodzicie. Kiedy wspominamy o mocy Ducha Świętego, wielu myśli od razu o nadnaturalnych jakichś manifestacjach czy emocjonalnym pobudzeniu. Jednak w większości przypadków Duch Święty wnika w nasze życie właśnie w taki sposób, że nie jesteśmy nawet tego świadomi, a nasze zmysły nie są w stanie tego zarejestrować. On często przemawia do nas właśnie przez taki łagodny szept. Nawet mało chcę powiedzieć, żeby wsłuchać się i rozpoznać spośród wielu głosów, które dochodzą do naszych uszu. Żeby rozpoznać Boży głos, to On jest najcichszy. Potrzeba się uspokoić, żeby usłyszeć ten głos. Czasami go słyszę, a w ferworze różnych głosów i potem się okazuje. Czasami człowiek je zlekceważy, bo on tak jest cichy, łagodny, spokojny. Ale potem, kiedy on się wypełnia, to mówię, Boże, tak, to o tym mówiłeś. Ja zlekceważyłem to. Przebacz mi. Podobieństwa do Chrystusa nie osiąga się przez zwykłe naśladownictwo, ale przez pozwolenie Mu, by w nas zamieszkał i żył. Bo to jest właśnie tajemnica. Chrystus żyjący w was. Jak to się odbywa w naszym codziennym życiu? Właśnie poprzez wybory, jakich dokonujemy. Podejmujemy wiele decyzji w ciągu dnia. W konkretnych sytuacjach decydujemy się na właściwe działanie i ufamy, że Duch Święty da nam moc, miłość, wiarę, mądrość, by ten zamiar wprowadzić w życie. Ponieważ Duch Święty mieszka w was, to te rzeczy są zawsze dostępne dla tych, którzy o nie proszą. A więc powinniśmy współdziałać z Duchem Świętym. W całej Biblii zauważamy pewną istotną prawdę tutaj. Przeszkodę nie do przebycia, wody Jordanu obniżyły się dopiero wtedy, gdy przywódcy Izraela zademonstrowali swe posłuszeństwo i wiarę, wchodząc do rwącego nurtu rzeki. Rozumiecie? Musieli wejść. Jak długo by stali przed tym rwącym nurtem i czekali, by się nigdy nie doczekali. Oni musieli wejść. Tak jak idziesz, wydaje ci się, do sklepu i patrzysz, zamknięte drzwi szklane i możesz się zatrzymać. I możesz tak czekać, będę cały czas zamknięte. Ale robisz następny krok i patrzysz, a one ci się otwierają, tak? A no właśnie. Robisz krok wiary wbrew temu, że są jeszcze zamknięte. Ale ten krok wiary spowodował, że jesteś na tyle już blisko, że fotokomórka zadziałała. Bóg oczekuje, że do nas będzie należał pierwszy krok. Nie czekajmy, a staniemy się potężni i pewni siebie. Podążajmy do przodu mimo naszych słabości, bo każdy je ma. I czyńmy to, co do nas należy. Zobaczcie, ile ja razy to powtarzam, prawda? Zróbmy to, co do nas należy. Napełnijmy stągwie, napełnijmy je wodą. ale już wina z nich nie, z niej nie zrobimy, bo to nie do nas należy. To uczyni Jezus. Ale nie oczekujmy, że Jezus przyniesie stągwie, napełni wodą i zrobi wino. A my jeszcze będziemy smakować i mówić mu, czy dobre zrobił, czy nie. Widzicie, tak my się często zachowujemy, tak? Niech pastor zrobi to za nas wszystko, a my ocenimy, czy dobrze zrobił. Podążajmy do przodu mimo słabości i czyńmy to, co do nas należy, bez względu na obawy i odczucia, kochani. Tak właśnie odbywa się współdziałanie z Duchem Świętym i w ten sposób kształtuje się właśnie nasz charakter, posłuszeństwo Duchowi Świętemu, bo i Biblia mówi, że Pan nasz zbawienie daje tym, którzy są Jemu posłuszni, a Ducha Świętego komu daje? Którzy są Jemu posłuszni. Biblia porównuje duchowy wzrost do ziarna, do budynku i do rosnącego dziecka. Każdy z tych metafor zakłada aktywny udział obu ze stron. Nasiona muszą być zasiane i pielęgnowane przez kogo? Przez człowieka, ta prawda? A potem rolnik mówi, o Panie, ześlij deszcz, bo ja zasiadłem, ileż to zasiał, podają teraz kraje. Wszystko zrobili, co do nich należało, prawda? Ale zabrakło deszczu i mówią, żniwa nie będzie. Nasiona muszą być zasiane i pielęgnowane. Budynki zbudowane. One nie wyrastają spod ziemi przecież. A dzieci muszą jeść i zażywać ruchu, by prawidłowo się rozwijać. Podczas gdy nasze wysiłki nie mają wpływu na zbawienie, to jednak od nich zależy nasz duchowy wzrost. Nowy Testament przynajmniej w 8 miejscach mówi, byśmy dokładali wszelkich starań, aby stawać się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Nie możesz być biernym i czekać, aż coś się samo wydarzy. W liście do Efezjan 4:22 Paweł mówi o trzech obowiązkach związanych z upodobnianiem do Jezusa. I tu, po pierwsze, musimy zdecydować, że odrzucamy nasze dotychczasowe sposoby działania. Zobaczcie. To jest pierwsze. Musimy zdecydować, że dotychczasowe nasze zwyczaje, nawyki, bracia, siostry, nawyki, podłe, często nawyki, maniery, musimy odrzucić, bo żeby oddać miejsce nowym, to musisz stare wyprosić. Wszystko, co wiąże się ze starym stylem życia, musi odejść w zapomnienie. To zgnilizna, zobaczcie, mówi autor, i rzeczy bezużyteczne, dlatego odrzućcie je. A jak spojrzymy na to, tak jak spojrzał na Paweł, mówi, na dotychczasowe życie, to dla niego to było śmiecie. A tak dokładnie przestudiowałem to tłumaczenie, to nazwał to gnojowisko. W porównaniu do źródła, jakie miał w Jezusie Chrystusie. A niektórzy gnojowice piją do dzisiaj i mówią, że nieźle się mają. Podczas gdy obok jest źródło czystej wody, życiodajnej wody. Zobaczcie, jak konkretnie. Tak, to jest Ewangelia Pawła. Po drugie, musimy zmienić sposób myślenia. Niech Duch Boży zmienia wasze myśli. Biblia mówi, iż jesteśmy przemieniani przez odnowienie naszych umysłów. Wszystko się zaczyna tu. Mówi, nie radzę sobie z papierosami. To choroba duszy. To tu się zaczyna wszystko. Z innymi nałogami. To tu się wszystko zaczyna. Biblia mówi, że jesteśmy przemieniani przez odnowienie naszych umysłów. Grecki odpowiednik słowa przemiana to metamorfozis. Znajdujemy je w greckim oryginale w liście do Rzymian 12:2 i 2 Koryntian 3:18. Słowa metamorfoza używamy na przykład do opisania niesamowitej wprost przemiany gąsienicy w pięknego motyla. Larwy w motyla. Jest to doskonała ilustracja tego, co dokonuje się w nas w wymiarze duchowym. Kiedy pozwalamy Bogu kierować naszymi myślami, jesteśmy przemieniani od wewnątrz. stajemy się wtedy piękniejsi i uzyskujemy możliwość osiągania nowych wyżyn. A my tak, ile to starań wkładamy, żeby siebie upiększyć i zakryć coraz więcej pojawiających się marszczek. A tak naprawdę piękno wypływa z wnętrza, mówi apostoł Piotr. A więc nie tak za bardzo wkładajcie serce w to, by upiększyć siebie, ale raczej zadbajcie o tego wewnętrznego, ukrytego, łagodnego człowieka. Tak jest napisane. I po trzecie, powiesz, dobrze, uciekam z tego tematu. Musimy ubrać się, przyoblec w charakter Chrystusa poprzez wykształcanie w sobie nowych nawyków, podobających się Bogu. Twój charakter to w głównej mierze suma nawyków i przyzwyczajeń, czyli sposób, w jaki działasz. Biblia mówi, przyobleczcie się w nowego człowieka, stworzonego, by być podobnym Bogu w prawdziwej sprawiedliwości i świętości. By nas formować, Bóg tutaj używa swojego właściwie własnego słowa, ludzi i okoliczności. A więc zobaczcie, żeby nas formować, żeby z tej larwy uczynić wspaniałego motylka, to Bóg używa słowa, ludzi i okoliczności. Czy na słowo narzekamy? Raczej mam jakoś szacunek. Ale już na ludzi tak. A już na okoliczności to już jeszcze więcej. A Bóg używa słowa, ludzi i okoliczności, by w nas formować swój charakter. Wszystkie te trzy elementy są nieodzowne dla kształtowania się charakteru. Słowo Boże udostępnia nam prawdę potrzebną do wzrostu. Ludzie wierzący zapewniają nam wsparcie, jeśli dają nam wsparcie, chwała Panu, jeśli dają. A okoliczności co? Tworzą warunki do upodabniania się do Chrystusa. Jeśli studiujesz i wprowadzasz w czyn Słowo Boże, utrzymujesz żywe kontakty z innymi wierzącymi i uczysz się ufać Bogu w trudnych okolicznościach, to możesz być właśnie wtedy pewien, że coraz bardziej upodabniasz się do Jezusa. A więc już zmieniam zdanie na temat trudnych okoliczności. Dlaczego jest się, Panie, czego jest się w tych trudnych okolicznościach? Tym trzem powyższym elementom przyjrzymy się bliżej w następnych rozdziałach. Wielu ludzi uważa, że do duchowego wzrostu potrzebujemy jedynie studiowania Biblii i modlitwy. Jednak obie te rzeczy, mimo całej swej doniosłości, nie wystarczą do zmiany wszystkiego, co w naszym życiu nie domaga. Bóg posługuje się też ludźmi. On zwykle woli działać poprzez nich, niż dokonywać cudów, ponieważ chce, byśmy tworząc z nimi społeczność, byli od siebie nawzajem zależni i uzupełniali się, dodał. Chce, byśmy wzrastali razem. To jest ten cud i potrzeba istnienia Kościoła. W wielu religiach uważa się, że ludzie najbardziej dojrzali duchowo i święci to ci, którzy żyją w izolacji od innych, w klasztorach położonych na niedostępnych skałach, którzy są nieskażeni kontaktem ze zwykłymi śmiertelnikami. Tu mam też osobiste świadectwa, bo byłem w klasztorach i widziałem, jak wygląda to życie i zadawało siostrom przy okazji pytania, czy nie mają pokus. No, więcej, mój pastorze, niż myślisz. Tkwią oni jednak w wielkim błędzie. Dochodzenie do duchowej dojrzałości nie jest indywidualnym poszukiwaniem dokonywanym w pojedynkę. Nie da się osiągnąć chrystusowego podobieństwa, pozostając w oddzieleniu od innych chrześcijan. Musimy być wśród ludzi i współdziałać z nimi. Potrzebujemy być częścią Kościoła oraz lokalnej społeczności. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwa duchowa dojrzałość polega na uczeniu się kochać tak, jak kochał Jezus. I że nie można być podobnym do Niego bez utrzymywania relacji z innymi. Pamiętajmy tutaj, Duchowa dojrzałość bierze się z miłości do Boga i ludzi. Jeśli ktoś mówi, jak Boga kocham, a brata nienawidzi, to apostoł Jan odpowiada, to jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz, skoro nie potrafisz miłować brata, którego widzisz? Stawanie się podobnym do Chrystusa to długi i powolny proces wzrostu, bracia i siostry. Także nie myślmy, że świętym się człowiek staje w tym sensie doskonałym na pstrygnięcie palcem. I dlatego powiadam, moment nawrócenia, wspaniałe wydarzenie. Chrzest, wspaniałe wydarzenie. Ale nie czyni nas podobnymi do Chrystusa, bo postawanie się podobnym do Chrystusa to długi i powolny proces wzrostu. Duchowej dojrzałości nie osiąga się ani natychmiast, ani automatycznie. Jest ona stopniowym, postępującym procesem rozwoju, który potrwa do końca naszego życia. Nawiązując do tego właśnie apostoł Paweł mówi, to będzie trwać dotąd, aż staniemy się, słuchajcie, dojrzałymi tak jak Chrystus i będziemy zupełnie tacy jak On. Jesteś jak rozpoczęta budowa. Twoja duchowa przemiana polegająca na kształtowaniu w tobie charakteru Jezusa potrwa do końca życia na ziemi i nawet wtedy nie będzie jeszcze zakończona. Stanie się ona kompletna dopiero w niebie albo w momencie powrotu Chrystusa, gdzie w oka mgnieniu zostaniemy przemienieni, dodam. Wtedy każdy nieukończony aspekt naszego charakteru przyjmie swą końcową, idealną formę. Biblia mówi, że kiedy w końcu zobaczymy Jezusa, to staniemy się doskonali jak On. Nie potrafimy sobie nawet wyobrazić tutaj, jak to będzie, kiedy powróci Chrystus. Wiemy jednak, że gdy On przyjdzie, my będziemy tacy, jak On, mówi Jan, tak? Gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest naprawdę. Wiele zamieszania w chrześcijańskim życiu wynika właśnie z lekceważenia prawdy, że Bóg najbardziej zainteresowany jest kształtowaniem naszego charakteru. Martwimy się, gdy Bóg milczy w pewnych sprawach, o które tak często wołamy w modlitwie. Na przykład w sprawie wyboru wykształcenia czy drogi zawodowej. Prawda jest taka, że istnieje wiele prac i zawodów, które mogą być objęte Bożą wolą dla naszego życia. Bóg jest zainteresowany jednak tym, byśmy wszystko robili w taki sposób, jakby to czynił Jezus. Boga o wiele bardziej obchodzi to, kim jesteśmy, niż to, co czynimy. Jesteśmy istotami ludzkimi, a nie ludzkimi uczynkami. Bóg bardziej interesuje się Twoim charakterem niż karierą, ponieważ do wieczności zabierze ze sobą charakter, a nie karierę. To mi się podoba. A Wam? Do wieczności zabierzesz nie karierę, lecz charakter. Biblia przestrzega tutaj. Nie przystosowujcie się bezmyślnie do standardów tego świata, lecz skupcie Waszą uwagę na kim? Na Bogu. Zostaniecie wewnętrznie przemienieni wtedy. Ten świat ciągnie Was w dół i zniża do swojego poziomu niedojrzałości. Ale Bóg wydobywa z Was to, co najlepsze i doprowadza do pełnej dojrzałości. By skoncentrować się na upodabnianiu się do Jezusa, musimy podejmować wybory, często niezgodne z wzorcami tego świata. Jeśli będziemy postępować inaczej, to takie czynniki jak przyjaciele, ludzkie autorytety, rodzice, współpracownicy oraz wartości lansowane w naszym kręgu kulturowym zaczną urabiać nas na swoje podobieństwo. Niestety, wielu chrześcijańskich publikacji ujawnia, że nie brakuje wierzących, którzy porzucili życie dla Bożych celów i zajęli się zaspokajaniem własnych potrzeb, oraz szukaniem emocjonalnej równowagi. To jednak nie jest uczniostwo. Jest to narcyzm. Jezus nie po to umarł na krzyżu, byś mógł prowadzić wygodne i beztroskie życie. Jego cel sięga daleko głębiej. On bowiem chce, by stał się taki jak On, zanim zabierze cię do nieba. To jest dla ciebie największy z przywilejów, bezpośrednia odpowiedzialność i ostateczny cel. A więc pozostała, reasumując to rozważanie, do zapamiętania główna myśl. Zostaliśmy stworzeni, by upodobnić się do Chrystusa. A werset do zapamiętania? Gdy działa w nas Duch Pana, stajemy się coraz bardziej do Niego podobni i w jeszcze większym stopniu jesteśmy odbiciem Jego chwały. A więc mogę powiedzieć tu od siebie, im więcej Ducha, tym więcej podobieństwa Bożego. I pozostaje pytanie do rozważania, w których sferach mojego życia właśnie dzisiaj mógłbym prosić Ducha Świętego o moc potrzebną do stawania się podobnym do Jezusa. To już bardzo indywidualne, osobiste pytanie, które powinniśmy po tym rozważaniu, wykładzie zadać każdy sobie. Jaką dziedzinę życia uznajemy za chorą i w związku z tym chcemy zaangażować Ducha Świętego, aby zaczął ją uzdrawiać.